Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Beata Zajączkowska i ksiądz Mariusz Han.
Papież Franciszek wyraził solidarność z ofiarami potężnych pożarów szalejących od tygodnia w Chile.
I radcy chrześcijanie przygotowują się na powrót do Mosulu, wyzwalanego właśnie z rąk islamskich dżihadystów.
Muzea Watykańskie odrestaurują za darmo dzieła zniszczone w trzęsieniu ziemi, które spustoszyło środkowe Włochy.
Witamy 26 stycznia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Papież Franciszek wyraził solidarność z ofiarami potężnych pożarów szalejących od tygodnia w Chile. Zaapelował o niesienie im jak najskuteczniejszej pomocy, by ulżyć cierpieniom pogorzelców i zapewnił, że modli się za wszystkich dotkniętych tą ogromną tragedią.
Zginęło już 6 osób niosących pomoc poszkodowanym, 2 policjantów i 4 strażaków. 4000 ludzi ewakuowano z terenów zagrożonych ogniem. Jest to najpotężniejszy pożar, jaki wybuchł w tym kraju od kilkudziesięciu lat. Ogłoszono tam stan klęski żywiołowej. W sumie ogień objął prawie 240 tysięcy hektarów i ten obszar stale się powiększa. Stąd też apel władz Chile do sąsiednich krajów, by pomogły w gaszeniu pożarów.
Muzea Watykańskie odpowiedziały na tragedię serii trzęsień ziemi, które od sierpnia nawiedziły środkowe Włochy, podejmując się za darmo odnowienia zniszczonych dzieł sztuki pochodzących z kościołów i innych placówek tego regionu. Wśród nich jest m.in. krzyż ze szczytu wieży Bazyliki Świętego Benedykta w Nursi.
Zostaną one potem umieszczone na specjalnej wystawie na zamku w Spoleto. Następnie wszystkie zabytki, jak podkreślił ordynariusz tamtejszej diecezji, arcybiskup Renato Boccardo, wrócą do świątyń, do których należały, gdy tylko te ostatnie odbuduje się lub odnowi i zabezpieczy.
Cieszę fakt, że zarówno wysyłając przed Bożym Narodzeniem strażaków, jak poprzez tę współpracę muzeów watykańskich, papież dał ostatnio tutejszej ludności znaki swojego wsparcia. Z jednej strony koniecznym jest teraz zająć się natychmiast domami, aby wrócić do możliwie normalnego życia, a myślę tu o mieszkaniach, ale w sumie też o miejscach pracy, budynkach publicznych czy kościelnych. W tej chwili w całym rejonie nie ma ani jednej funkcjonującej świątyni. Oczywiście pracujemy nad tym wszystkim, a z drugiej strony również uwaga zwrócona na owe dzieła, które świadczą o historii tutejszej ludności, będącej niewątpliwie, jak mówiłem już wcześniej, historią wiary, pokazuje nam, że papież pragnie całościowego dobra człowieka.
Iraccy chrześcijanie przygotowują się na powrót do Mosulu. Wciąż jeszcze trwa wyzwalanie go spod panowania państwa islamskiego. Iraccy żołnierze oswobodzili już północno-wschodnią, najbardziej rozległą część miasta. Teraz trwają walki o jego zabytkową dzielnicę. Są one utrudnione ze względu na ciasną zabudowę.
W każdym razie, jak informuje arcybiskup Luis Sacco, wyznawców Chrystusa nie ma jeszcze w Mosulu. Nie jest tam bowiem bezpiecznie, nie ma też wody, prądu ani ogrzewania. Trzeba przystąpić do odbudowy infrastruktury i samych budynków. Kościół chaldejski już się tym zajął i stara się stworzyć chrześcijanom warunki do powrotu, mówi patriarcha Sacco.
C'è una speranza, noi...
Jest nadzieja. My jako Kościół bardzo szybko chcemy przystąpić do odbudowy domów tych chrześcijan, którzy są gotowi powrócić, zwłaszcza do północnych dzielnic i okolicznych wiosek, które są całkowicie chaldejskie. Zniszczenia szacujemy na 10-20%. Sporządziliśmy już listę rodzin, które są gotowe wrócić natychmiast. We wszystkich diecezjach Iraku zorganizowaliśmy też zbiórkę pieniędzy, aby pomóc im powrócić, odbudować swoje domy i jakoś się tu zagospodarować. Chcemy dać pozytywny sygnał na początek, by dodać im otuchy. Potem zrobimy jeszcze więcej. Zwrócimy się o pomoc do naszych kościołów w diasporze, do różnych agencji pomocowych, takich jak Caritas czy Pomoc Kościołowi w Potrzebie, a także do różnych episkopatów. Bo byłaby to wielka szkoda, gdyby ci ludzie, miast powrócić do Mosulu i swych wiosek, na zawsze opuścili Irak.
Thank you.
Kościół w Aleppo wyszedł z nowym programem pomocowym dla mieszkańców tego umęczonego miasta. Skierowany on jest do młodych małżeństw, które pobrały się w czasie wojennej zawieruchy. Akcja ma wymiar ekumeniczny i zaangażowane są w nią wszystkie wspólnoty chrześcijańskie obecne w tym syryjskim mieście.
Pomagamy obecnie 600 małżeństwom, a wciąż zgłaszają się kolejne. Mówi pracująca w Aleppo siostra Brygida Maniurka ze Zgromadzenia Franciszkanek Misjonarek Maryi.
Przez te 5 lat kościoły tutaj pomagały wszystkim, ale w ostatnim czasie zdaliśmy sobie sprawę, że tutaj tacy najbardziej słabi i potrzebujący to są właśnie ci młodzi, którzy w ciągu wojny zawarli związek małżeński, bo nie mają żadnych ekonomii sprzed wojny. Także oni rzeczywiście zaczynają od zera. Wszystko jest bardzo drogie, jest duże bezrobocie i nawet jeżeli oboje pracują, to nawet im nie wystarcza, żeby przeżyć do końca miesiąca. Nawet jeśli chodzi o żywność, oczywiście trzeba kupować prąd, wody też nie ma. I też zauważyliśmy, że po prostu boją się mieć dzieci, bo boją się, no jak my damy rady. No i właśnie z tej potrzeby zrodził się ten program. Ludzie sobie wiadomości przekazują jedni drugim i w ten sposób właśnie przychodzą. Także z całą pomocą, która jeszcze jest potrzebna całemu społeczeństwu, to taki szczególny nacisk, pomoc materialną, ale też duchową. Bo też odkryliśmy, że to są młodzi, którzy nie byli przygotowani do zawarcia małżeństwa, także teraz myślimy o programach po zawarciu sakramentu małżeństwa, właśnie dać formację.
W pakistańskim senacie po raz kolejny podjęto debatę o zmianie ustawy o bluźnierstwie, która za obrazę islamu pozwala karać dożywociem lub śmiercią. Problem leży w tym, że bardzo często jest ona wykorzystywana do załatwiania prywatnych porachunków.
Obecną próbę zmiany ustawy muzułmański senator Farhatullah Babar podjął po 7 latach od czasu, kiedy zamordowano 2 ludzi, gubernatora prowincji Pendżab i ministra rządu centralnego, którzy zabiegali o to w związku z uwięzieniem Azji Bibi.
Także i teraz propozycja ta napotyka wielki sprzeciw. Jeden z adwokatów złożył w Sądzie Najwyższym apelację w tej sprawie, utrzymując, jakoby parlament nie mógł uchwalać prawa, które byłoby sprzeczne z zasadami islamu. Z drugiej strony organizacja pozarządowa, Centrum Pomocy Prawnej, Opieki i Porozumienia, stwierdziła, że niewłaściwe stosowanie ustawy o bluźnierstwie powoduje cierpienia wielu niewinnych osób różnych wyznań, a często obraca się przeciw chrześcijanom i innym mniejszościom religijnym. Setki Pakistańczyków cierpi w więzieniach przez lata z powodu oskarżeń o przestępstwa, których nie popełnili. Asia Bibi, skazana na śmierć za rzekome bluźnierstwo i przebywająca w więzieniu już od 8 lat, jest chyba jednym z najbardziej znanych przykładów tego, jak stosuje się prawo, by uderzyć w mniejszości religijne.
Biskupi Stanów Zjednoczonych pozytywnie oceniają 2 ostatnie posunięcia amerykańskich władz sprzyjające obronie ludzkiego życia. Pierwsze z nich to podpisany przez prezydenta Donalda Trumpa zakaz finansowania z funduszy federalnych organizacji pozarządowych dokonujących aborcji lub zapewniających doradztwo w tej dziedzinie.
Komentując go, rzeczniczka episkopatu określiła to jako wyraźne wskazanie, że przerwanie ciąży nie jest planowaniem rodziny i nigdy nie wolno go jako takiego promować. Zaznaczyła przy tym, że ludzie ubodzy potrzebują pożywienia, lekarstw i czystej wody, a nie aborcji.
Natomiast negatywnie Konferencja Biskupów Stanów Zjednoczonych przyjęła inną decyzję prezydenta Trumpa dotyczącą przedłużenia muru na granicy z Meksykiem, celem uniemożliwienia jej nielegalnego przekraczania.
Szef Komisji Episkopatu do Spraw Migracji zwrócił uwagę, że jego dalsza budowa jeszcze bardziej naraża potencjalnych migrantów, szczególnie najsłabszych, jak kobiety i dzieci, na oddawanie się w ręce handlarzy ludźmi i przemytników. Ponadto biskup Joe Vasquez wskazał, że przerwie to także pożyteczną dotąd współpracę między miejscowościami po obu stronach granicy. Amerykański duchowny przypomniał stałe apele papieża Franciszka, by nie wznosić murów, ale mosty.
Kościół we Francji nie ustaje w zwalczaniu i zapobieganiu pedofilii duchownych. Działania te prowadzi już od roku 2000. Tamtejszy episkopat opublikował nowo opracowane, już 3. z kolei wydanie wskazań pod tytułem Walczyć z pedofilią. uwzględniają one zaostrzone ostatnio w tym względzie normy prawa zarówno kanonicznego, jak i świeckiego.
Wprowadziliśmy nowe przepisy celem zapewnienia, by żaden pedofil po odbyciu kary nie miał możliwości ponownego popełnienia przestępstwa, pełniąc jakąś kościelną misję, powiedział przewodniczący episkopatu arcybiskup Georges Pontier.
Dokument francuskich biskupów liczy około 60 stron. Ma przyczynić się do tego, by Kościół był miejscem bezpiecznym dla dzieci i młodzieży. Celem wskazań jest zwiększenie jeszcze bardziej czujności i zapewnienie właściwej postawy wychowawców z odpowiednim poszanowaniem i dystansem wobec młodych, którzy mają pod ich opieką wzrastać i dojrzewać. Episkopat Francji poinformował o dzisiejszym stanie walki z pedofilią w tamtejszym kościele, mającym łącznie około 15 tysięcy osób duchownych. Aktualnie we francuskich zakładach karnych za akty przemocy seksualnej wobec niepełnoletnich przetrzymuje się 9 kapłanów i diakonów, zarówno diecezjalnych, jak zakonnych. W stanie oskarżenia jest 26, czyli o ponad połowę mniej niż w roku 2010. 222 ofiary złożyły zeznania. Niektóre z nich dotyczyły faktów bardzo dawnych, których sprawcy nieraz już nie żyją. Ponad 60% zebranych przez tamtejszych biskupów świadectw dotyczy wydarzeń, które miały miejsce przed rokiem 1970, a tylko 4% w obecnym stuleciu.
Przeżywamy obecnie czas solidarności, towarzyszenia, wielkiego bólu, naprawdę wielkiego, powiedział biskup Pescary, odnosząc się do ostatnich wydarzeń we włoskim regionie Abruzji. Do ofiar trzęsienia ziemi i lawiny, która zeszła na hotel Rigopiano, dołączyły kolejne.
Są to ludzie, którzy ponieśli śmierć w miejscowościach zasypanych śniegiem oraz w górskiej katastrofie śmigłowca niosącego pomoc poszkodowanym. Odbył się już pierwszy pogrzeb pracownika zasypanego lawiną hotelu, mówi biskup Tommaso Valentini.
Być razem, towarzyszyć, być obecnymi. Chciałem, żeby to proboszczowie poszczególnych parafii prowadzili msze pogrzebowe swoich wiernych, przede wszystkim dlatego, aby rodziny miały blisko siebie swoich duszpasterzy, których dobrze znają. To proboszczowie towarzyszą im w tych trudnych chwilach cierpienia. Oprócz tego milczenie, ponieważ wobec misterium śmierci trzeba zamilknąć, trzeba mieć odwagę, aby nic nie mówić, nie szukać słów, które są zbędne, albo jakichś tłumaczeń, które miałyby dać rozwiązanie tego, co rozwiązania nie ma, ponieważ tajemnica śmierci nie znajduje wytłumaczenia w tym życiu, tylko w przyszłym. I wreszcie modlitwa. Dlatego postanowiłem szczególnie się modlić, żyć w ten sposób w tym czasie, kiedy te rodziny znajdują ukojenie w płaczu podczas modlitw pogrzebowych.
Apel o wspólne i odważne dawanie we współczesnym świecie świadectwa chrześcijańskim wartościom wybrzmiał na Białorusi w czasie liturgii konkludujących tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Nabożeństwa ekumeniczne celebrowano w katolickich katedrach Mińska, Grodna, Witebska i Pińska.
Podczas spotkań ekumenicznych na Białorusi przedstawiciele różnych kościołów chrześcijańskich mocno podkreślali, że miłość i jedność są atrybutami przynależności do Chrystusa i są tak samo niezbędne dla osiągnięcia zbawienia. Podkreślali również konieczność głoszenia Ewangelii w świecie ogarniętym aktami terrorystycznymi i zagubionym z powodu utraty podstawowych zasad i wartości chrześcijańskich. Przewodniczący Episkopatu Białorusi arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz przypomniał w Mińsku, że jedność chrześcijan jest sprawą Ducha Świętego, jednak każdy człowiek jest instrumentem w jego rękach. Zachęcając do jedności wszystkich chrześcijan na Białorusi, hierarcha zaapelował o wspólne przeciwstawianie się wezwaniom współczesnego świata. Nabożeństwa ekumeniczne w białoruskich katedrach przypomniały wszystkim wiernym, że modlitwa w intencji jedności i pokoju jest zadaniem każdego chrześcijanina. Dla Radia Watykańskiego ksiądz Jerzy Martinowicz z Grodna.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.